Witamy Państwa bardzo serdecznie. Jak co wtorek zapraszamy na studio Sport. Przed mikrofonem
Łukasz
i Paweł. Dzisiaj skoki narciarskie i później piłka nożna, ale zaczynamy oczywiście od skoków narciarskich i dwa ostatnie konkursy w Engelbergu, bardzo lubianym Engelbergu przez naszych zawodników, i to potwierdziło się w ten miniony weekend. Mieliśmy dwa konkursy indywidualne od początku. Szczególnie Kamil Stoch wyróżniał się na treningach. On tam nieoficjalnie niestety tylko pobił rekord tej skoczni, skacząc w jednym treningu aż 146 metrów, ale w zawodach bardzo, bardzo mało w sobotę zabrakło, żeby Kamil wygrał te zawody. Stanął ostatecznie na drugim miejscu. Wygrał ten, który po Wiśle wygrywa wszystko, co jest do wygrania, czyli Norweg Granerud. Pozostali nasi reprezentanci w sobotę też nieźle. Piotr Żyła piąty, Andrzej Stękała siódmy, Dawid Kubacki dziewiąty. Do konkursu dostał się jeszcze 25. Aleksander Zniszczoł. Ta sztuka nie udała się Klemensowi Murańce, który ostatecznie uplasował się na 34. miejscu.
Kolejny bardzo dobry konkurs, jeżeli chodzi o reprezentantów Polski. Kamil Stoch na drugim miejscu, można powiedzieć w końcu, bo ten początek sezonu taki sobie w wykonaniu naszego lidera. Piotr Żyła po raz kolejny potwierdził, że jest naprawdę w dobrej dyspozycji od początku tego sezonu. Zaskoczył na plus Andrzej Stękała, miejsce w pierwszej dziesiątce. Naprawdę bardzo dobry występ tego skoczka. Z tego co kojarzę, to chyba najwyższe miejsce w Pucharze Świata swego czasu zajął szóste, więc naprawdę zbliża się do swojej życiówki. Oby udało mu się w kolejnych konkursach ją pokonać. No i na swoim poziomie wysokim też Dawid Kubacki, miejsce w dziesiątce, co nas bardzo cieszy. Rzeczywiście ta duża ilość biało-czerwonych, którzy regularnie punktują w Pucharze Świata.
W niedzielę też było dobrze. Po pierwszej serii prowadził Piotr Żyła. I taka ciekawostka, bo Piotr Żyła, który jest zawodnikiem 34-letnim, pierwszy raz prowadził po pierwszej serii w zawodach Pucharu Świata. No ale w drugiej nie udało mu się utrzymać tego bardzo dobrego, najlepszego miejsca. Ostatecznie wylądował na trzecim miejscu, czyli na tym podium się zmieścił. Pozostali nasi reprezentanci troszkę gorzej skakał, szczególnie w tym drugim skoku Kamil Stoch. On zajął miejsce siódme, ósmy był Kubacki, Stękała 15 i 22 Klemens Murańka. Nie dostał się do konkursu Aleksander Zniszczoł. Wygrał znowu Granerud.
Jeżeli chodzi o Piotra Żyłę, no to jeżeli chodzi o podia w tym sezonie, było to jego drugie miejsce w czołowej trójce. Przypomnijmy, że wcześniej Żyła zajmował drugie miejsce podczas konkursu w fińskim Kusamoa, więc bardzo dobre kolejne osiągnięcie tego skoczka. Jeżeli chodzi o Kamila Stocha i Dawida Kubackiego, no to tam też swoje zrobił jednak wiatr w pewnym momencie tego konkursu, bo wiało bardzo mocno z tyłu. Stoch to mocno odczuł w swojej drugiej próbie, zaledwie 127,5 metra. Podobnie też Dawid Kubacki. Jeżeli chodzi o Graneruda i Eisenbichlera, no to Niemiec musiał tutaj atakować z dalszej pozycji. To mu się udało z dalszej. To oczywiście było to i tak miejsce w pierwszej dziesiątce, ale jak na niego, rzecz jasna. No a Granerud kontynuuje swoją znakomitą serię. To jest, proszę sobie wyobrazić, jego piąte zwycięstwo z rzędu w zawodach Pucharu Świata, więc na najbliższym konkursie, czyli zawodach, to już będzie turniej czterech skoczni w Oberstdorfie. Norweg ma szansę wygrać szósty konkurs indywidualny z rzędu, a więc dołączy do takiego bardzo elitarnego grona zawodników, którzy dokonali tego osiągnięcia. No ale jego obecna forma wskazuje na to, że jest na to bardzo duża szansa.
No przynajmniej znamy takiego murowanego faworyta w tym roku do wygrania turnieju czterech skoczni. Ale jeszcze tylko Puchar Świata i ta klasyfikacja generalna. Jeżeli chodzi o Polaków, najlepszy jest na razie Piotrek Żyła. On zajmuje czwarte miejsce, ma 238 punktów. Później na siódmym Dawid Kubacki. Na dziesiąte miejsce po konkursach w Szwajcarii wskoczył Kamil Stoch. Bardzo dobre, 17 miejsce zajmuje Andrzej Stękała, czyli mamy tą czwórkę do drużyny. Później jest 24 Aleksander Zniszczoł, 26 Paweł Wąsek i 33 Klemens Murańka.
zerkam sobie na to zestawienie, jeżeli chodzi o Puchar Świata, i ta przewaga Graneruda i Eisenbichlera nad resztą stawki robi się naprawdę bardzo, bardzo duża. Chociaż to jest dopiero początkowy etap sezonu, tych konkursów jeszcze trochę przed nami jest, ale Granerud ma już 600 punktów po rozegranych konkursach, jak dobrze liczę, 7 konkursów indywidualnych, a więc to jest imponujący wynik. Drugi Eisenbichler, 463 punkty, tutaj tak duża strata do Graneruda, ale z kolei bardzo duża przewaga na trzecim w stawce Johanssonem, który ma tych punktów 244. No i jeżeli jakiś kataklizm się nie zdarzy, no wydaje się, że ta dwójka będzie w tym sezonie właśnie walczyła o to najcenniejsze trofeum, czyli Puchar Świata, chociaż oczywiście my liczymy na to, że Polacy w tej drugiej części sezonu jednak odpalą. No wiemy chociażby z przykładu Kamila Stocha i sezonu 17-18, gdzie on w Row Air tak naprawdę, czyli już w tej drugiej części sezonu, wygrywał jak chciał, gdzie chciał i z kim chciał. Także liczymy na to rzeczywiście, że któryś z biało-czerwonych do tej topowej swojej formy nawiąże.
Oczywiście mamy nadzieję, że wszyscy skoczków będą omijać takie sytuacje jak kwarantanna, no bo to po prostu no nie jest nie do odzyskania później taka strata punktowa w Pucharze Świata. A dzięki dobrym występom Macieja Kota, ale nie tylko w Pucharze Kontynentalnym, mamy kolejną dobrą wiadomość, bo w turnieju czterech skoczni możemy w tej początkowej fazie wystawić aż 7 zawodników. Wiadomo, że będzie to oczywiście Kamil Stop, Dawid Kubacki, Piotr Żyła i Andrzej Stękała. Dodatkowo Aleksander Zniszczał, Klemens Murańka i dochodzi właśnie Maciej Kot.
A więc naprawdę solidna bonifikata, jeżeli chodzi o naszych zawodników. A z tego, co widzimy, jeżeli chodzi o punktowanie w tym sezonie, no to co najmniej 6 wydaje się ma szansę na to, żeby w tych konkursach walczyć o kolejne pucharowe punkty. I jeżeli chodzi o Żyłę, Stocha i Kubackiego, to również liczymy na to, że ci zawodnicy rzecz jasna namieszają w całym turnieju czterech skoczni. Nie zapominajmy, że Dawid Kubacki broni tego trofeum, bo to właśnie Kubacki zwyciężył w ostatnim turnieju z cyklu turnieju czterech skoczni.
To tyle, jeżeli chodzi o skoki narciarskie. Nam została jeszcze piłka nożna, ale o niej za moment. Thank you. Spodziewaliśmy się, że Robert Lewandowski zostanie wybrany najlepszym piłkarzem w roku 2020 w plebiscycie FIFA, ale mimo tego trzeba podkreślić, jak to jest ogromny sukces wygrać w tym plebiscycie i to jeszcze w erze Ronaldo i Messiego, co by nie mówić o ich może troszkę słabszej formie w ostatnim roku, to jest ogromny sukces. Polak został ogłoszony najlepszym piłkarzem na świecie.
No ale z drugiej strony, jeżeli spojrzymy na to, co osiągnął Lewandowski i indywidualnie, i drużynowo, no to raczej nie można mieć żadnych wątpliwości. No bo zacznijmy może od tego, co wygrał z Bayernem.
Wszystko.
Oczywiście, tak, no w skrócie można tak powiedzieć, czyli te najważniejsze trofea Liga Mistrzów, do tego Mistrzostwo Kraju, Puchar Krajowy, Superpuchar. Także tych trofeów drużynowych co nie miara, do tego jeszcze indywidualnie, czyli zdobycie korony Króla Strzelców w Bundeslidze, w Lidze Mistrzów i w Pucharze Niemiec, do tego imponująca liczba goli w roku kalendarzowym. No do tego nawet nie zbliżyli się zarówno Lionel Messi, jak i Cristiano Ronaldo, więc wygrana jak najbardziej zasłużona. Oczywiście można powiedzieć, że jeżeli chodzi o czysty talent piłkarski, ktoś powie, że Messi jest bardziej utalentowanym piłkarzem, Cristiano Ronaldo jest tytanem pracy, no ale jednak patrząc na te suche statystyki i osiągnięcia, no to za ten rok, akurat 2020, no to Lewandowski bije wspomnianych dwóch zawodników na głowę.
No i też obecnie potwierdza tą swoją formę i to, że zasłużenie został tym najlepszym piłkarzem świata. O tym jeszcze powiemy właśnie przechodząc do Polaków za granicę. Najpierw jednak tradycyjnie od Anglii, a w Anglii Jan Bednarek, jego Southampton. No i on oczywiście też tradycyjnie 90 minut. Tu mieliśmy dwa mecze, 1-1 z Arsenalem i 0-1 z Manchesterem City. Łukasz Fabiański też oczywiście po 90 minut. Jeden mecz zremistowany z Crystal Palace, drugi przegrany z Chelsea 0-3. Kamil Grosicki wrócił, ale teraz tylko na razie na ławkę. Mateusz Klich, on ma takie no, dwa mecze i całkiem inny nastrój, bo asysta 89 minut z Newcastle, 5-2 wygrana Leeds, no a ten drugi mecz zagrał tylko 45 minut, został ściągnięty w przerwie, a jego Leeds przegrało aż 2-6 z Manchesterem United, ale trzeba przyznać, że mecz był bardzo dobry.
Jeżeli chodzi o wyniki Leeds, no to można powiedzieć, że to jest typowy zespół Marcelo Bielsy, który przede wszystkim ofensywa skupia się na tym, żeby gola strzelić. Jeżeli straci, no to wychodzi z założenia, że uda się zdobyć tych goli więcej. No dlatego też mamy takie rozstrzały w wynikach. Najpierw 5-2 z Newcastle, potem 2-6 z Manchesterem United. Widać, że te bardziej klasowe zespoły wykorzystują te dziury w defensywie zespołu Leeds. No a jeżeli chodzi o tabelę, no to też warto wspomnieć, bo dzieje się ciekawie, jeżeli chodzi o końcówkę roku w Anglii. W ostatniej kolejce, oprócz tego pogromu Manchesteru właśnie nad wspomnianą drużyną Mateusza Klicha, to mieliśmy jeszcze bardziej efektowne zwycięstwo wyjazdowe Liverpoolu nad Crystal Palace, aż 7-0 wygrali piłkarze The Reds i to oni na razie na pierwszym miejscu w tabeli, na drugim Leicester City, które po raz kolejny pokazuje swoje duże ambicje, jeżeli chodzi o walkę o najcenniejsze trofea. I Manchester United tak dość po cichu, po takim niemrawym początku sezonu, powiedzmy sobie delikatnie, w ostatnich spotkaniach, w 5 spotkaniach 4 zwycięstwa i drużyna Ole Gunnara Solskjaera już na 3 miejscu w tabeli.
No Wojtek, nie zgodziłby się, że po cichu Manchester, ale rzeczywiście coś tym jest, a Crystal Palace wcale nie jest na ostatnim miejscu w tabeli, jest 13. Co do jeszcze naszych reprezentantów, trzeba podkreślić postawę sprawę Krystiana Bielika i Kamila Jóźwiaka w derby country, to szczebel niżej. Oni w meczu ze Swansea, jeden został wybrany piłkarzem meczu, drugi zanotował swoje premierowe trafienie dla derby. I w ogóle na Wyspach drugi mecz, który miał być rozegrany w weekend, tych panów został odwołany. Też dobre wieści z Grecji. Tam Karol Świderski oczywiście zachowuje bardzo dobrą formę. No i w ostatnim spotkaniu zagrał 82 minuty, miał bramkę, miał asystę, żółtą kartkę, a jego zespół wygrał 2-1.
Ja tak sobie zerkam na statystyki Karola Świderskiego, bo wiemy, że on miał bardzo dobry już poprzedni sezon w barwach PAOK-u, ale teraz nie zwalnia tempa, bo w lidze greckiej w 11 występach zaliczył 6 goli i 3 asysty. No i tak się zastanawiam w kontekście kadry, może to jest takie abstrakcyjne myślenie, ale biorąc pod uwagę, że Arkadiusz Milik od pół roku praktycznie, przez pół roku pewnie nie będzie grał w piłkę, Krzysztof Piątek próbuje się przebić w Hercie, ale nie idzie, być może warto poszukać kogoś świeżego do kadry i tu właśnie szukam pod nazwiskiem Karola Świderskiego takiego kandydata, chociażby na pozycję napastnika numer 3.
A co do Niemiec właśnie, no Piątkowi nie idzie, chociaż teraz grać musi, bo jego konkurent do miejsca w ataku Herty leczy kontuzję. No i Piątek gra więcej, bo gra 80-86 minut w dwóch ostatnich meczach, ale wyniki Herty to tak, 0-0 z Mainz i 1-4 z Freiburgiem. Piątek tutaj przy liczbach ma 0.
Jeżeli chodzi o Roberta Lewandowskiego, no to można powiedzieć, że bardzo
dobry dzień w pracy.
Tak, bardzo dobry sposób uczcił swoje zwycięstwo w wspominanym przez nas wcześniej plebiscycie. 2 gole w meczu z Wolfsburgiem i wygrana Bawarczyków 2-1. No i w tym sezonie w Bundesligi no średnia wręcz kosmiczna, 12 spotkań, 17 goli, co mówi...
4 asysty.
Tak, co no, jest wynikiem wręcz niesamowicie imponującym.
Tak, oczywiście mówimy o Lewandowskim i trzeba mu oddać to, co jego, ale też bardzo dobrze spisuje się Rafał Gikiewicz, chociaż w ostatniej kolejce akurat jego ekipa przegrała 0-2, ale on tam zbiera dobre recenzje i tak też można powiedzieć po cichu trochę do podstawowego składu Wolfsburga przebił się, przynajmniej w tym ostatnim spotkaniu ze Stuttgartem, Bartosz Białek. Tutaj wygrana 1-0.
A w drugiej Bundeslidze, można powiedzieć, powoli odbudowuje się Dawid Kownacki w barwach Fortuny Düsseldorf. Tym razem 2 asysty w 2 ostatnich ligowych spotkaniach, więc być może po takim bardzo słabym okresie tego zawodnika w ostatnim czasie ta dyspozycja rusza powoli do góry.
Tydzień temu niestety troszkę źle wypowiedzieliśmy się o Grzegorzu Krychowiaku, no po tym, że miał asystę, ale do swojej bramki, no i trzeba przyznać, że to był wypadek przy pracy. Grzegorz Krychowiak zanotował teraz 90 minut, gola i asystę, ale jego Lokomotiv no nie zdołał wygrać, nawet zremisować, tylko przegrał z Chimki 2-3, też 90 minut w tym spotkaniu Macieja Rybusa, to oczywiście w Rosji.
Oprócz tego pełne spotkania Rafała Augustyniaka w Urala Ekaterynburg i 90 minut Sebastiana Szymańskiego w Dynamie Moskwa. No i została nam Liga Włoska. Tutaj też kilku naszych reprezentantów. Pełne spotkanie, 2 spotkania Bartłomieja Drągowskiego w barwach Fiorentiny z Sassuolo 1-1 i z Hellasem również remis po 1. Karolinetti 2 pełne spotkania w Torino, ale porażka z Romą i remis z Bolonią. Piotr Zieliński w barwach Napoli, tym razem bez gola i asysty, 74 minuty z przegranym meczu z Interem i porażka z Lazio zespołu Napoli, a Polak spędził na boisku pełne 90 minut.
Wojciech Szczęsny 90 minut z Atalantą, 1-1 w bramce Juventusu, odpoczywał z Parmą, tutaj Juventus wygrał 4-0. Sebastian Walukiewicz zagrał 70 minut w meczu Cagliari z Parmą, ale niestety doznał kontuzji. Bartosz Bereszyński też kontuzjowany. Kontuzjowany też jest Łukasz Skorupski, co widać po wynikach Bolonii. Kamil Glik po 90 minut Benevento 1-1 z Lazio i 2-0 z Genoą.
No i Arkadiusz Reca, barwa Crotone 90 minut z Udinese, remis 0-0 i porażka z Sampdorią 1-3, ale chyba najgłośniejszym wydarzeniem ostatniego weekendu we Włoszech było to, co zrobił napastnik Milanu Rafael Leao, który pobił rekord, jeżeli chodzi o zdobycie najszybszego gola w Serie A w meczu z Sassuolo. 7 sekunda?
Chyba tak, 7.
Tak, no czyli praktycznie rozpoczęcie meczu od środka, szybkie zagranie do biegającego Leao i defensywa Sassuolo zupełnie zaskoczona, co jest naprawdę niespodziewane.
Nie spodziewali się, że napastnik biegnie
w pole. Szczególnie w takiej lidze jak włoska, która jest dla nas naprawdę niezłej defensywy. W efekcie Milan odniósł kolejne zwycięstwo i dość niespodziewanie przewodzi ligowej tabeli z dorobkiem 31 punktów. Na drugim lokalny rywal, czyli Inter, a na trzecim Juventus Turyn 27 punktów.
Oczywiście to twoje pewnie niespodziewanie, dlatego że Milan po prostu w ostatnich sezonach spisywał się tak źle. A teraz jak najbardziej zasłużenie na miejscu pierwszym. Nam jeszcze została oczywiście nasza ekstraklasa. Takie szybkie podsumowanie przed przerwą zimową, ale o tym za moment. I can talk a bit louder with the power of a thunderstorm. Mam niepokorny stan, czuję coraz mocniej dzień po dniu. Kiedy moje serce złapie rytm, nie powiem stop, nie powiem stój. Chcę unosić się na wietrze, mogę być tym, kim zechcę. Lecę tam, gdzie nieznany ląd sięgam, gdzie nie sięga wzrok. I just wanna scream at the top of my lungs, shouting from the rooftops of love. I speak my heart and anyone can be anyone I want to be. Life's never really black or white, there's more than way to meets the eye. I speak my mind and anyone can be anyone I want to be. Minuta, dwie, przede mną cel, nie wybieram dróg na skrót. Trzymam w całych sił za ster, mogę zdobyć każdą z gór. Mam niepokorny stan, będę sobą nawet jeśli świat już napisał dla mnie inny plan. Ja powiem stop, ja powiem pas. Chcę unosić się na wietrze, mogę być tym, kim zechcę. Lecę tam, gdzie nieznany ląd. Dam, da, ram, da, ram, da, ram. Świat śmieje się milionem bar, chowa w dłoniach cenny skarb. Nawet jeśli przyjdzie wiec pod wiatr, wiem, że możesz tak jak ja. Życie to nie tylko czerni biel, teraz pytam każdy dzień. Nawet jeśli przyjdzie wiec pod wiatr, wiem, że możesz tak jak ja. Który budził ze snu, wystarczy chwila, by móc zamknąć, co było na klucz. Czternasta kolejka Ekstraklasy za nami, no i czeka nas przerwa, tak troszkę więcej niż miesiąc, bo następna kolejka 30-31 stycznia, ale to jest bardzo mało tej przerwy zimowej, zawsze było więcej. No zobaczymy, jak nasi piłkarze ekstraklasowi sobie z tym poradzą, a przed tą przerwą wygląda to tak w tej 14 kolejce. Krakowia podejmowała Lechię Gdańsk, no i mimo wszystko niespodziewanie przegrała aż 0-3.
No rzeczywiście, jeżeli chodzi o Krakowie, taka sinusoida formy. Po dobrych meczach przychodzą troszkę słabsze występy. Tak też się stało i tym razem. Lechia kończy ten rok kalendarzowy zwycięstwem, co oznacza też, że drużyna z Trójmiasta uplasuje się na przerwie zimowej w górnej połówce tabeli ligowej, dokładnie na 8 miejscu.
Jagiellonia Białystok ostatnio radzi sobie dobrze albo bardzo dobrze. Tym razem pokonała Górnik Zabrze minimalnie 1-0 po bramce Jesusa i Maza.
Jeżeli chodzi o Górnika Zabrze, no to po bardzo dobrym początku sezonu w tej drugiej części rundy jesiennej Zabrzanie nieco spuścili z tonu, tym razem porażka w Białymstoku, ale mimo to z tych drużyn na wyższej pozycji, bo na 5. miejscu, rok 2020 w Ekstraklasie kończy zespół Górnika.
Lech Poznań podejmował Wisłę Kraków, która miała no trudny terminarz, bo tam była Krakowia, Legia, teraz Lech, no i Wisła pozytywnie ten trudny terminarz, bo z Lechem wygrali 0-1 po bramce Jakuba Błaszczykowskiego, no ale tu raczej było widać niemoc piłkarzy Lecha, szczególnie w ofensywie.
No to jest właśnie bardzo zastanawiające, bo Kolejarz z sierpnia, a drużyna Lecha z grudnia to jakby dwa zupełnie inne zespoły.
Aż dziwne, że można, no ci sami piłkarze, a można tak różnie grać.
Tak, tak. No a być może też na tym polega problem drużyny z Poznania, że tak jak wspomniałem, ciągle grają ci sami piłkarze. Jeżeli wchodzą ci z ławki, no to nie dają już takiej jakości. No zobaczymy, co zrobią włodarze klubu z trenerem Dariuszem Żurawiem.
A odchodzi jakby, jeszcze Moder.
Tak, bo jakby na to nie patrzeć, trener Żuraw no, osiągnął duży sukces, jak na polskie realia w ostatnich latach, bierzmy to pod uwagę, awansując do fazy grupowej Europejskiego Pucharu, ale z drugiej strony no bardzo słabo to wygląda, jeżeli chodzi o ligę, szczególnie w tych ostatnich kolejkach.
Legia Warszawa podejmowała Stal Mielec, no i tutaj sensacja, wygrana Beniaminka 3-2.
Dodajmy, że wszystkie trzy bramki dla Stali Mielec padły z rzutów karnych i myślę, że o tym też będzie jeszcze głośno, bo co najmniej jeden z nich bardzo kontrowersyjny, no ale nie zmienia to faktu, że Stal bardzo udanym akcentem kończy rok i z optymizmem może patrzeć na przyszłą rundę. Trener Oziński dostanie trochę czasu na popracowanie nad przygotowaniem fizycznym zawodników, a jeżeli chodzi o ten aspekt, no to on już nieraz pokazał, że potrafi przygotować dobrze zespół.
Piast Gliwice też pozytywnie, bo 0-0 z Rakowem, który naprawdę bardzo dobrze spisuje się w tym sezonie, no to jest sukces.
Przyznam, że jestem trochę zaskoczony bezbramkowym remisem, bo zarówno Piast, jak i Raków to zespoły, które w ostatnim czasie dużo goli strzelały. W meczu w Gliwicach było nawet trafienie Jakuba Świerczoka, na nieszczęście dla tego zawodnika arbiter po analizie VAR tego trafienia nie uznał, ale Raków to jeden chyba z największych, jeśli nie największy wygrany rundy jesiennej, wicelider tabeli. Zespół, który jeszcze w zeszłym roku był Beniaminkiem, a cały czas jeszcze gra w mecze domowe w Bełchatowie, więc wszystkie praktycznie spotkania poza Częstochową. Piast Gliwice po kiepskim okresie odbudowuje się i wydaje się, że na wiosnę gliwiczanie będą jeszcze próbowali powalczyć o górną ósemkę.
Pogoń Szczecin podejmowała Zagłębie Lubin. No i 3 punkty dzięki Michałowi Kucharczykowi, który już w doliczonym czasie gry zdobył tą bramkę.
No ale to nie jest też byle jaka bramka, bo rzeczywiście trafienie z gatunku Stadionu Świata. I Pogonie to też oprócz Rakowa zespół, który można wyróżnić za rundę jesienną. Przypomnijmy, że oni też pauzowali z powodu przypadków koronawirusa w zespole, więc te przygotowania były zaburzone przez jakiś czas, ale trener Runiajcz wykonał bardzo dobrą robotę.
Nie było niespodzianek we Wrocławiu i w Płocku. Śląsk pokonał u siebie Wartę Poznań 2-1, a Wisła pokonała najgorszą ekipę jak na razie w Ekstraklasie w tym sezonie, czyli Podbeskidzie Bielsko-Biała 4-1.
Porażki Beniaminku. Warta miała taki niezły okres, gdzie też regularnie punktowała. Ostatnio się to troszkę posypało. Jeżeli chodzi o Podbeskidzie, no to już kolejne spotkanie z kilkoma straconymi golami. W międzyczasie zmiana na stanowisku trenera. Wraca na ławkę trenerską trener Robert Kasperczyk i on będzie miał za zadanie w przyszłej rundzie, czyli w rundzie rewanżowej, utrzymanie dla górali Ekstraklasy.
4 punkty, no to nie jest dużo, to nie jest duża strata. Na pierwszym miejscu Legia Warszawa, ale tylko punkt przewagi nad drugim Rakowem i też punkt przewagi nad trzecią Pogonią Szczecin.
Jeżeli chodzi o klasyfikację strzelców, no to tutaj odskoczył konkurencji zdecydowanie Tomasz Pekhart. 13 goli czeskiego piłkarza, po 8 trafień Jesus i Mas Jagielloni, Jesus Jimenez z Górnika, a więc taki hiszpański duet i do tego inny gracz Jagielloni, Jakub Pulić.
Szukamy Polaka, 6 bramek, Świerczok. Jakub Świerczok.
Któremu na osiągnięcie tych 6 goli wystarczyło zaledwie 5 spotkań.
To tyle. Dziękujemy Państwu. Oczywiście do usłyszenia za tydzień, a byli z Wami
Łukasz
i Paweł.